Siostry, bardzo serdecznie witam i cieszę się, że mogę dzisiaj tu być. Jest to dla mnie przywilejem naprawdę. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za okazane mi w ten sposób również zaufanie, bo to trzeba tak powiedzieć. Naprawdę chwała Bogu za to. Ja się bardzo, bardzo cieszę z tego, że mogę dzisiaj tu być i chciałem też na wstępie od razu powiedzieć, bo pewnie zapomnę później. Bardzo serdecznie pozdrawiam z naszego zboru, z Łodzi. Z drugiego zboru Kościoła Wewnętrznych Chrześcijan, zboru Woda Życia. Bardzo serdeczne pozdrowienia dla waszej społeczności.
Dziękujemy serdecznie.
Postaram się też, jak będę, to też przekazać pozdrowienia. Kiedyś pewien na lotnisku stał samolot. I jest wszystko pozamknięte, przygotowane do wylotu. I nagle przez lotnisko biegnie jakiś człowiek. I tak niektórzy patrzą przez okno, że tam ktoś biegnie, no ale tu już pozamykane drzwi do samolotu, już za chwilę ma startować, ale tam ktoś biegnie i dobiegł do drzwi i się dobija. No i tam no, nikt nie reaguje, no bo już ma startować, no więc tam stewardesa pokazuje mu, nie, niech pan odejdzie, bo już za chwilę startujemy, ale on się tam dobija, dobija. No i w końcu ta stewardesa patrzy, że jeszcze tam nie wystartowali, otworzyła te drzwi. Okazało się, że to był pilot tego samolotu. Wiecie, drodzy, czasami tak jest, że ludzie chcieliby wystartować w to życie, ale bez pilota. A wiecie, jak się leci bez pilota, to wiecie, co się dzieje. Jedno tylko jest pewne, że się na pewno spadnie. I to raczej w dramatycznych okolicznościach. Ale niestety bardzo często my jako ludzie tak się zachowujemy i tak robimy. Ja chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad pewną historią i przeczytali pewną historię i historię z Biblii. Jedną z najbardziej znanych historii w ogóle w Biblii i moim zdaniem jedną z najpiękniejszych. Jest to przypowieść Pana Jezusa, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Historia bardzo znana, bardzo często, myślę, cytowana, ale chciałbym, żebyśmy ją przeczytali i się nad nią zastanowili. Jest to przypowieść o tak zwanym synu marnotrawnym. Chociaż moim zdaniem ta nazwa jest zupełnie nietrafiona i niewłaściwa, bo tak naprawdę jest to przypowieść o miłosiernym ojcu i dwóch zagubionych synach. I spróbujmy przeczytać tą historię. 15 rozdział Ewangelii Łukasza, od 11 wersetu będę czytał. Potem rzekł. Pewien człowiek miał dwóch synów. Oczywiście chodzi tu o Pana Jezusa, Pan Jezus przemawia. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Drodzy, taki dłuższy fragment może Bożego Słowa, ale dobrze, gdybyśmy tą sytuację sobie na nowo spróbowali wyobrazić, przypomnieć, uświadomić. Pan Jezus opowiada tą historię do ludzi, którzy Go słuchają. Jak wiemy, Jego słuchacze składali się przynajmniej z dwóch grup ludzi. Jedna grupa, jak wiemy, to byli ci, którzy byli faryzeuszami. To byli pobożni ludzie, to byli ludzie, którzy znali Boże Słowo Starego Testamentu, często nawet znali Go na pamięć. Nie wiem, czy wiecie, ale Żydzi już w młodych latach uczyli się na pamięć całe pierwszych 5 ksiąg mojżeszowych. Wyobrażacie sobie? Na pamięć całe pierwszych 5 ksiąg? Tak dobrze znali to słowo. Ale jednocześnie byli to ludzie, którzy bardzo mocno ufali w swoją własną sprawiedliwość, wypełnianie pewnych zewnętrznych ceremoniałów. I często widzimy, gdy oni dyskutują z Jezusem, dlatego że to, co robił Jezus, to w jaki sposób się zachowywał, co nauczał, no nie pasowało im, sprawiało, że oni czuli się niepewnie. I to powodowało, że często wchodzili w jakieś dyskusje, a później wręcz nawet chcieli złapać Jezusa na jakimś tam słowie, które by były sprzeczne z prawem, za co mogliby go oskarżyć. To była jedna grupa. Pobożni ludzie, przywódcy swego narodu, nauczyciele tego narodu, nauczali Bożego Słowa. Druga grupa, można powiedzieć trochę skrajna do tej pierwszej, albo też skontrastowana do tej pierwszej, to byli zupełnie inni ludzie. To byli grzesznicy, celnicy, to byli ludzie, którzy byli na marginesie społeczeństwa. Ludzie, których nikt nie chciał wpuścić nawet do świątyni. Im nie wolno było przyjść do świątyni. Dlaczego? Dlatego, że żyli życiem, które wykraczało poza prawo. Nie przestrzegali tego prawa. I w związku z tym byli gdzieś na marginesie. Pobożni ludzie patrzyli na nich z takim poczuciem wyższości, z takim dystansem. A, to ci grzesznicy, celnicy. To ci, którzy nie przestrzegają prawa. Co ciekawe, ci grzesznicy i celnicy w ogóle nie garnęli się do faryzeuszy. Oni bali się faryzeuszy, oni chcieli z nimi mieć nic do czynienia. To były dwie grupy, które były gdzieś naprzeciwko siebie i w ogóle nie miały ze sobą kontaktu. Ale co dużo ciekawsze, do Jezusa ci celnicy i grzesznicy się garnęli. Co ciekawe, oni zauważyli w Jezusie coś takiego, czego nie zauważyli nigdzie indziej, u nikogo innego. I przychodzili do Niego i słuchali Go, bo widzieli, że On ich nie potępia, ale głosi im słowo pojednania, przebaczenia, słowo łaski. To było coś, co zadziwiało, co sprawiało, że oni szli za Nim, że nie słuchali Go. Jezus, mówiąc tą historię, myślę, że mówi do tych dwóch grup ludzi. I mówi ją także dzisiaj do nas. Amen. Powiemy o tym trochę więcej. Najpierw Jezus opowiada historię młodszego syna. A więc mówi o młodym człowieku, który przychodzi do ojca i co mówi? Ojcze, ja już mam dosyć tego życia w twoim domu. Ja już nie chcę żyć z tobą. Tak naprawdę znudziło mi się żyć pod twoim kloszem. Ja nie chcę ciągle ciebie słuchać. Dobra, chcę żyć po swojemu. Chcę rozpocząć wreszcie takie życie, jak ja chcę. To będzie dopiero życie, nie? Tak sobie myślał. I mówi, ojcze, daj mi część tego majątku, który na mnie przypada. My dzisiaj w pełni nie rozumiemy, co to znaczyło wtedy. Drodzy, gdyby się tak dobrze zastanowić, znając kulturę tamtych czasów, wiecie, co to oznaczało? W tamtym czasie ojciec, jeśli miał synów, to dzielił majątek na tych synów. Ale kiedy tak naprawdę ten podział się następował? Dopiero kiedy ojciec umarł. Dopiero wtedy dzielono majątek. Wiadomo było, że najstarszy, jako pierworodny, dostawał podwójną część tego, co inni. A więc najstarszy dostawał w tym przypadku 2/3, ten młodszy 1/3. A więc kiedy ten młodszy syn przychodzi do ojca i mówi: ojcze, dawaj mi tu kasę, która do mnie należy. Ja chcę od ciebie tą kasę, bo chcę żyć po swojemu. Już mi się znudziło to życie z tobą, z tymi zasadami wszystkimi twoimi. Daj sobie spokój. Nie chcę tak żyć. Chcę żyć po swojemu. Wiecie, w tamtych czasach to było oburzające. Takie zachowanie syna było czymś oburzającym. Podejrzewam, że ci, którzy słuchali, zwłaszcza ci pobożni faryzeusze, oni się strasznie wzburzyli, kiedy to słyszeli. No jak tak można? Wiecie, w tamtych czasach bardzo silny był szacunek do rodziców, do ojca. Ojciec to był nie tylko ojcem. On był przywódcą rodziny, on był głową rodziny. On był tym, którym okazywano szacunek, respekt, którego wyjątkowo szanowano. On był, często zwracano się do ojca: czcigodny ojcze. To nie można było tak bez szacunku do ojca się odzywać. Tak było w tamtej kulturze. A więc to, co robi ten syn, było po prostu poza wszelkimi zasadami. To było oburzające. To było coś, co było bezczelne. To było coś, czego nie wolno było robić. A więc tak naprawdę ten ojciec mógłby nie tylko, że odprawić go z niczym, ale jeszcze go ukarać za takie postępowanie. I taki prawdziwy ojciec w tamtym czasie by tak prawdopodobnie zrobił. Wiecie, najbardziej zadziwiającą rzeczą w tym momencie jest to, jak reaguje ten ojciec. On zaskakuje tutaj. Myślę, że słuchacze Jezusa byli zaskoczeni, kiedy to słyszeli. Dlatego, że ojciec zgadza się na prośbę syna. Dzieli majątek i daje mu. Wiecie, dosłownie w tym fragmencie, kiedy jest powiedziane w tym wersecie, że on tutaj dzieli majątek, że rozdzieli majątność, dosłownie jest tam użyte w greckie takie słowo bios, które oznacza życie. Dlaczego? To oznacza, że on jakby, ojciec jakby rozdarł swoje życie i dał temu synowi. Co to znaczy? Oni wtedy żyli z ziemi. Nie wiem, czy u was tutaj są ludzie, którzy zajmują się rolnictwem, ale mieszkam w Łodzi i tam no, nikt się nie zajmuje rolnictwem. My nie rozumiemy tych związków z ziemią, jakie mieli ci ludzie wtedy. Dla nich ziemia była czymś tak bardzo istotnym, zwłaszcza dla Izraelitów, dla których ich dział w ziemi obiecanej był obiecany przez Boga, bo czymś, co od Boga dostali, czymś, co oni trzymali się tego mocno. Nie wolno było Żydom sprzedawać ich ziemi komuś spoza Izraela. Było takie prawo. A nawet było prawo, które jeśli ktoś musiał sprzedać, to mógł później odkupić tą ziemię. To było dla nich bardzo ważne, żeby tą ziemię mieć. I nagle, kiedy syn przychodzi i chce od ojca tą majątność, to wiecie, co ojciec musiał zrobić? Musiał sprzedać tą 1/3, żeby pieniądze uzyskane z tej sprzedaży mu dać. A więc musiał pozbyć się tak naprawdę życia swojego, tego co tworzyło ich życie. On musiał rozedrzeć dosłownie swoje życie i mu dać. To było coś, co było bardzo oburzające wtedy, zadziwiające. I to, że ojciec na to zgodził, to był szok dla wielu ludzi w tamtym czasie. Ojciec postanowił to zrobić. Pamiętajmy, że kiedy Jezus mówi tą przypowieść, mówiąc o ojcu, ma na myśli najwyższego ojca, naszego ojca w niebie. Ma na myśli tego, który jest Bogiem Ojcem, który jest stworzycielem świata.
Amen.
Jezus w tej przypowieści pokazuje nam, jaki jest ojciec. Jest to dla nas zadziwiające. Dlatego, że ojciec był gotowy dać temu młodszemu synowi to, o co on prosił. I pozwolił mu odejść. Ten syn odchodzi. Czytamy, że odchodzi, zabiera to, ten majątek do dalekiego kraju. I co? I roztrwonił to wszystko. Wszystko zmarnował. Wydawało mu się, że to życie bez ojca to będzie dopiero życie, nie? Wiecie, ja mam wrażenie, że czasami młodzi ludzie tak myślą, nie? Od kiedy się uwolnię wreszcie od rodziców, to będzie dopiero, nie? Dopiero się zacznie. To będzie fajne życie, nie? Na swoim, samemu, bez rodziców, którzy ciągle mi tam coś próbują, prawda, ograniczyć lub nakazać, nie? To jest takie fajne. Tak się wydaje przynajmniej na początku, ale kiedy się wchodzi w to dorosłe życie, okazuje się, no wcale nie jest takie proste i fajne, nie? Nagle tyle problemów, tyle odpowiedzialności i czasami w pewnym momencie człowiek dochodzi do momentu, kiedy zaczyna tęsknić za tym, żeby tak być takim dzieckiem, rodziców, ale tak fajnie, bo tyle problemów nie było, tych wszystkich odpowiedzialności, tych wszystkich stresów. Tak chciałoby się być, wrócić do tego, nie? Już wrócić za bardzo nie można, w taki przynajmniej sposób, ale bardzo często młodzi ludzie mają takie przeświadczenie. Ten syn chce żyć z dala od ojca. On chce żyć po swojemu. Ojciec mógł zareagować oburzeniem, złością, gniewem, mógł go ukarać, ale wiecie, on wybiera zupełnie inną reakcję. Wiecie, kiedy my jesteśmy zranieni, kiedy ktoś nas zrani w tak mocny sposób, jak ten ojciec został zraniony, jak reagujemy? Podejrzewam, że często reagujemy właśnie jakimś gniewem. No jak ty tak możesz, nie? Jak ty tak mogłeś? No, ja mam syna, który ma 21 lat i czasami brakuje mi cierpliwości, kiedy widzę czasami, co on robi albo co mówi, nie? I też we mnie zbiera, no jak ty tak możesz, nie? Chcę się powiedzieć. Kiedy jesteśmy zranieni tak mocno, pojawia się gniew, złość, a może oburzenie, może zemsta, a może pojawia się nawet uczucie, że chcemy wyprzeć to uczucie do tego człowieka, który do tej pory go darzyliśmy. Nie chcemy więcej go mieć w swoim sercu, bo tak bardzo nas zranił. Ale ten ojciec reaguje zupełnie inaczej. Wybiera trudniejszą drogę. Zachowuje w swoim sercu uczucie do syna i znosi cierpienie. I cierpi. Boli go to. Cierpi. Ale zachowuje to uczucie miłości do syna. Prawdopodobnie z nadzieją, że może ten syn kiedyś wróci. Ojciec wybrał trudniejszą drogę. Zastanawiam się, jaką drogę my wybieramy czasem. Zastanawiam się, jak to jest z nami. Drodzy, kiedy tutaj Pan Jezus mówi o tej historii, pokazuje człowieka młodego, który wybiera własną drogę, który buntuje się przeciwko pewnym schematom, pewnym utartym systemom, który nie jest posłuszny, tylko robi po swojemu. Nie wiem, jak to jest w waszym życiu. Czy macie czasami takie nastawienie, żeby tak zbuntować, żeby zrobić coś wszystko inaczej, żeby, czy jest w was czasami taka tendencja, żeby pójść po swojemu zrobić? Myślę, że w każdym z nas czasami jest taka tendencja. Ale myślę też, że jako ludzie wybieramy różne drogi. I ta historia, ta przypowieść o tym miłosiernym ojcu i tych dwóch zagubionych synach pokazuje nam tak naprawdę dwa różne sposoby reakcji. Dwa różne sposoby podejścia do życia. Ten młodszy syn wybiera taką drogę, że on chce żyć po swojemu, on chce sam zrealizować siebie, on ma swój pomysł na życie, on nie chce być posłuszny i słuchać. On wie sam najlepiej, jak ma sobie poradzić. Tak mi się wydaje. Takie ma przekonanie. Idzie swoją własną drogą. Nie słucha nikogo. I czytamy, że dochodzi do momentu, kiedy wszystko mu się wali. Okazuje się, że ten własny sposób na życie nie działa. Okazuje się, że to nie funkcjonuje tak, jak mu się wydawało. Okazuje się, że dopóki są pieniądze, no to są też przyjaciele, wszystko jest fajne. Kiedy kończą się pieniądze, inni się też zwracają, nie ma pracy, nie ma niczego. I co teraz? Głód zagląda. I to, co wydawało mu się takie fajne, okazuje się tragedią jego życia. I tu nadchodzi ciekawy moment w jego życiu. Bardzo istotny, kiedy czytamy, że on wejrzał w siebie. Słyszałem kiedyś pewną historię, gdzie pewien statek się rozbił. Rozbitek, jedyny ocalały, zdołał dopłynąć do takiej najbliższej wysepki i taki totalnie załamany siedział na tej plaży i mówi, co ja mam zrobić teraz? Jestem zupełnie sam. Jedyny, który ocalał z tego rozbitego statku. I patrzy, że tam pływają jakieś rzeczy z tego statku, pozbierał, co tylko udało mu się zebrać. I to były jego jedyne skarby w tym momencie. Zebrał to w jakimś szałasie, zbudował jakiś szałas, gdzieś trochę wyżej, żeby widział, gdyby jakiś statek się pojawił. No i tam miał to wszystko w tym szałasie i tak ileś tam dni żył, wegetował, starał się zbierać jakieś owoce, jakoś się żywić, jakoś sobie radzić. I pewnego dnia, kiedy wyszedł, żeby poszukać coś do jedzenia, wracając, patrzy, że zobaczył jakiś ogień. podbiegł bliżej, zobaczył, że cały ten jego szałas z tymi wszystkimi zgromadzonymi skarbami dla niego, wszystko spłonęło. Prawdopodobnie jakieś butelki od szkła, mocne słońce, wszystko się zajęło, wszystko spaliło. I on usiadł, mówi, no nie, no teraz to już lepiej, żebym umarł, bo nie dość, że ja uratowałem się jedyny, tutaj parę rzeczy udało mi się zgromadzić, to wszystko spłonęło. Nie, no to w ogóle jest tragedia. Był totalnie załamany. Za jakiś czas przypływa statek do tej wyspy. I kiedy on taki uradowany macha, oni płynęli prosto, kurs mieli na tą wyspę. I kiedy go wzięli na statek, kiedy dostał się na statek, taki bardzo wdzięczny, kapitan mówi do niego, wie pan co, bardzo dobrze, że pan to ognisko rozpali, bo inaczej byśmy pana nie znaleźli. Bo inaczej byśmy w ogóle tu nie trafili. Wiecie, to, co okazało się dla niego największą stratą, okazało się jego największym błogosławieństwem. Czasami to, co wydaje nam się, że jest największą stratą, katastrofą naszego życia, może okazać się punktem wyjścia do zupełnie czegoś nowego. Może okazać się błogosławieństwem, którego jeszcze nie widzimy, a które się zaczyna. W tej historii ten moment dla niego był błogosławionym momentem, dlatego że on wejrzał w siebie i nagle zaczął się zastanawiać, zaraz. Przecież mojego ojca nawet najemnicy mają lepiej. Nawet ci, którzy pracują za pieniądze, oni mają dużo, dużo lepiej niż ja tutaj. Ja tu z głodu ginę, a oni tam, oni spokojnie żyją. Mają co jeść. I on zaczyna się nad tym zastanawiać i pojawiło się w nim coś takiego jak taka tęsknota za domem. Chęć powrotu do domu. On zdaje sobie sprawę, że zhańbił swojego ojca. On wiedział, co on zrobił. On znał tą kulturę, on żył w niej. On wiedział, że to, co zrobił, było oburzające, bezczelne. I wiedział, że prawdopodobnie nie ma szans na wybaczenie. On zdawał sobie tego sprawę. Dlatego ułożył sobie mowę. Ułożył sobie w pamięci, powtarzał pewnie przez całą drogę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzin nazywać się synem Twoim. On wiedział, że jego grzech, to co zrobił, w oczach innych wokół, on zhańbił swego ojca. On nie miał prawa tam wrócić. On nie miał prawa tam wracać. A więc on już nie prosi o to. On wiedział, że to jest poza jego zasięgiem w tym momencie. On prosi tylko o jedno, żeby mógł tak jak najemnik pracować u ojca. Żeby mógł dostawać zapłatę za wykonaną pracę i chociaż tyle. Bo przynajmniej będzie miał z czego żyć. Przynajmniej będzie miał na chleb. On wiedział, że w domu jego ojca jest dosyć chleba. Że przynajmniej jeść tam, co mają. I zdecydował się na powrót. Wiecie, to jest ciekawe, bo on przed chwilą jeszcze czytamy, że był u jednego z ludzi w tej krainie, tam gdzie zawędrował, i pasł świnie. I tu znowu musimy zastanowić się nad kulturą tamtych czasów. Drodzy, Pan Jezus powiedział do Żydów, a Żydzi, jak wiemy, dla Żydów świnia, zwierzę nieczyste. Nie wolno tykać. A już pasienie świń, myślę, że faryzeusze to włosy wszystkie na głowie im stanęły, jak usłyszeli, że syn porządnego żydowskiego tutaj, ojca, patriarchy rodu, pasie świnie tam jakiegoś pogańskiego. No nie, to w ogóle nie mieściłem się w głowie. To są tam brody rywali. Nie, tak nie może być. To coś, co nie pasowało. A więc to jeszcze bardziej zamknęło mu drogę powrotu w ich oczach. To w ogóle już tam, już niech tam zginie w tej ziemi. Już lepiej, żeby zginął, bo to jest taka hańba, że on nie może wrócić. Nie ma prawa żadnego. Co więcej, to czytamy, Pan Jezus myślę celowo tą historię tak pokazuje. On mówi, że pragnął napełnić swój brzuch tym omłotem, którym karmiły się świnie. Tam dosłownie jest powiedziane, że strąki takie jakieś tam były w oryginale, tam w Grece. Czyli to jedzenie, które świnie jadły. Czyli coś, co normalny człowiek nie jadłby tak naprawdę nigdy. Co więcej, nikt mu nie dawał. Wiecie, być może on tam próbował to zjeść i gdy świnie do koryta były dopuszczone, to on tam z tymi świniami przy korycie, wyobraźcie sobie, tam odganiać, żeby coś zjeść, ale świnie były tak szybkie, że zżarły mu wszystko, on nie mógł się najeść. Cóż za straszny obraz upodlenia, poniżenia tego człowieka. I kiedy wraca, kiedy zdecyduje się wrócić, to on wiedział, że on ma u ojca już zamkniętą drogę. Ale wraca, idzie. I najbardziej niesamowitą rzeczą, którą czytamy w tej historii tutaj, w przypadku tego młodszego syna, to jest to, w jaki sposób reaguje ojciec. Czytamy, że ojciec, który miał prawo go wygnać, który miał prawo powiedzieć, ojcze, synu, teraz ja ci pokażę, co musisz wycierpieć, nie? My byśmy być może tak zrobili, ja tak sobie myślę, nie wiem jak ja bym zrobił, ale gdyby taki syn coś zrobił, to nie wiem, czy bym tak łatwo go po prostu przyjął, nie? Tylko powiedział, no, zaraz, zaraz, tu zaraz zobaczymy, co teraz musisz, jak to musisz odpokutować, nie? Twój postępek. Wiecie, to co robi ten ojciec jest zadziwiające. Pamiętajmy, Jezus pokazuje nam Ojca, Boga Ojca. Pokazuje nam, jaki jest nasz Ojciec w niebie. I wiecie, co robi ten Ojciec? Czytamy, że On widział Go z daleka. To znaczy, że musiał Go wyglądać. To znaczy, że musiał codziennie patrzeć, czy przypadkiem gdzieś tam nie idzie. On czekał i miał nadzieję, że Syn wróci. I kiedy tylko z daleka już Go zobaczył, to wiecie, co robi? Biegnie do Syna. I tu musimy znowu się na chwilę zatrzymać. Drodzy, w tamtych czasach dzieci mogły biegać. Kobiety mogły biegać. Młodzi mężczyźni też mogli biegać. Ale ojciec rodu, patriarcha, on nie biegał. On szedł dostojnym krokiem, wszyscy go witali, pozdrawiali. To był szanowany członek społeczności. On zasiadał prawdopodobnie w radzie, gdzieś w bramie miasta. On był kimś, kto nie biegał. Żeby biegać w tamtych czasach, on miał takie szaty długie, to wiecie, co musiał zrobić? Podnieść te swoje szaty i biec. Musiał obnażyć swoje łydki. To było coś, co nie pasowało do patriarchy, głowy rodu. To było coś, czego nikt nie robił, tak, będąc taką głową domu. A więc to, co on robi, szokuje, zadziwia. Jak to? Głowa rodu, ojciec, biegnie do kogo? Do tego, który go zhańbił? Do tego, który zmarnował wszystko, co mu dał? Do tego, który zhańbił jego imię, który był bezczelny, który tak bardzo zgrzeszył przeciwko niemu? Przeciwko Bogu, przeciwko porządkowi, rodzinie, ojcu. Wszystko zaprzepaścił. I ten teraz wraca, a ten biegnie do Niego? Drodzy, Pan Jezus pokazuje nam Boga Ojca i Jego łaskę. Pokazuje w niezwykły sposób. Sposób, który zadziwia. Sposób, który szokuje. Dla ludzi tamtych czasów to było nie do pojęcia. Zaraz, zaraz, to trzeba przejść teraz jakiś proces pokuty, to trzeba teraz odpowiednie rzeczy zrobić, to trzeba zrobić to i tamto i owamto. Być może wtedy spojrzę na Ciebie jakoś tam łaskawie. Ale tak po prostu pobiec i go po prostu przyjąć? Wiecie, co robi ten ojciec? Biegnie i czytamy, że on go rzucił mu się na szyję. Słuchajcie, pamiętajmy, on przed chwilą, ten młodszy syn, jeszcze ze świniami tam, nie? Razem, tu ze świniami z koryta, nie? A więc uświniony cały, brudny, śmierdzący. Pewnie muchy nad nim latały, tak śmierdział. A ojciec biegnie, rzuca mu się na szyję i całuje go, takiego brudasa, śmierdzącego. Drodzy, to jest niesamowity obraz łaski Bożej i Bożego przebaczenia. Amen. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógł wybaczyć. Amen. Nieważne, jak daleko zabrnąłeś w grzech, Bóg może ci wybaczyć. Nieważne, jak bardzo upadłeś, jak wielkich grzechów się dopuściłeś w swoim życiu, Bóg może cię przyjąć. On może przebaczyć każdy twój grzech. On chce, żebyś ty wrócił. On chce, abyś znalazł się w Jego ramionach. On chce cię ucałować. On chce, żebyś był z Nim. To jest Jego plan. To jest Jego wola. Taka jest Jego łaska. Łaska, która nas zadziwia, która wydaje nam się, jak tak można? Taki jest Bóg. Bóg, który kocha ciebie i mnie, który kocha nas wszystkich tak bardzo. Tak bardzo, że posłał nawet własnego Syna Jezusa na ten świat. Amen. Tak bardzo, że był gotów Go poświęcić, Jego życie, żeby On umarł za nasze grzechy. Tak bardzo Bóg kocha ciebie i mnie. Drodzy, jednego nigdy nie możemy zapomnieć. To, że Bóg naprawdę nas umiłował. Aż do końca. Drodzy, w najtrudniejszych momentach mojego życia, kiedy jest mi najbardziej źle, kiedy próbuję jakoś sobie poradzić z tym wszystkim, jak ciężko mi jest, to wiecie co? Przypominam sobie Bożą miłość i Bożą łaskę. Przypominam sobie, jak bardzo Bóg mnie miłuje. I w tym opatruję jedyną moją nadzieję. W tym, że On naprawdę mnie miłuje. Nie w tym, że ja jestem taki fajny, że coś tam zrobię, coś zrobiłem, ale tylko w tym, że On mnie naprawdę miłuje. To jest moja nadzieja. W tym opatrujemy nadzieję. W Jego łasce a nie w tym, co ja zrobiłem. Drodzy, ojciec przyjmuje syna bez warunków. Nawet nie pozwala mu dokończyć. On tam przygotował tą mowę, zaczyna mówić, a ten mu nawet nie pozwala dokończyć. Można powiedzieć, on nie czeka na pełne wyznanie grzechów, na to wszystko, żeby tak, jak powinno być, zrobił. On nawet na to nie czeka, on go po prostu przyjmuje. Taka jest jego łaska, taka jest łaska ojca. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś w swoim życiu, ale jeśli nawet masz wrażenie, że odszedłeś daleko od Boga, jeśli nawet myślisz, że jesteś już tak daleko, że nie wiesz, jak wrócić, chcę ci powiedzieć, tak samo jak w tej historii, ojciec, ten niebiański ojciec, wygląda z daleka i czeka. I on chce wybiec sobie naprzeciw, jeśli zobaczy, że ty chcesz wrócić. On jest gotowy cię przyjąć. Takiego mamy Boga, drodzy. Takiego Boga objawia nam Jezus Chrystus. Właśnie takiego. Bardzo często w naszych głowach mamy Boga, który jest surowy, który tylko czeka, aż coś przeskrobiemy, że nam z nieba laską nas tam zdzielić po głowie zaraz. Bardzo często ludzie mają niewłaściwy obraz Ojca w swoich głowach. Czasami wynika to z tego, że mieli takiego ojca ziemskiego, którzy mieli bardzo trudne relacje. To wpłynęło na to, jak postrzegają Ojca w niebie. Wydaje mi się, że muszą zasłużyć, dopiero wtedy mają szansę, że ten Bóg może się zmiłuje. Wiecie, tak jak takie pogańskie bóstwo, które trzeba udobruchać ofiarami, żeby się łaskawie zmiłowało. Ale drodzy, Jezus pokazuje zupełnie innego Boga. Boga, który przebacza. Boga, który okazuje łaskę. Boga, który chce, żeby wrócił do Niego każdy. A nie żeby zginął, ale żeby został uratowany, zbawiony, oczyszczony, aby mu przebaczyć. Ta historia, myślę, że podoba nam się. Lubimy takie historie. Ale drodzy, ta historia byłaby niepełna, gdyby nie druga część, która mówi o tym drugim synu. I pozwólcie, że jeszcze chwilę nad nim spędzimy. Bo myślę, że ta historia jest równie ciekawa, a może nawet istotniejsza dla nas dzisiaj. Kiedy patrzymy na tego drugiego brata, tego starszego syna, starszego brata, to widzimy kilka ważnych cech w jego charakterze. A mianowicie ciężko pracował na roli, nie? Wraca późno, dopiero z pola, tak? Mieszkał z ojcem pod jednym dachem, był posłuszny. To są bardzo pozytywne cechy, prawda? No któż by nie chciał takiego syna, nie? No wspaniały syn, wzór, przykład dla innych. Można powiedzieć, że to jest taki dobry, nienaganny, bogobojny, pracowity człowiek. Taki prawdziwy mąż Boży, byśmy powiedzieli. Tak się może wydawać. Jednak wiecie, my nie wiemy nigdy, co kryje się w sercu drugiego człowieka. Często nie wiemy, co w naszym własnym sercu się kryje. Jak często tak jest. Ale wiecie, to wychodzi na jaw. W pewnych konkretnych okolicznościach i momentach to wychodzi na jaw. Ten starszy brat musi oglądać, wiecie co? Błogosławieństwo, które doświadcza jego młodszy brat, który wcale na to nie zasłużył. On jest świadkiem tego. Dowiaduje się o tym. Chcę powiedzieć coś ważnego, drodzy. Bardzo dobrym testem, takim sprawdzianem stanu naszych serc i głębokości relacji z Bogiem jest to, w jaki sposób reagujemy na Boże błogosławieństwo, które doświadcza ktoś inny. Ktoś, kto na to w naszym mniemaniu w ogóle nie zasłużył. To jest bardzo dobry test na stan naszego serca. Jak ja reaguję? Kiedy ktoś inny, kto w ogóle to nie zasłużył, doświadcza błogosławieństwa, albo jest nagrodzony, a ja nie. Jak ja reaguję? Wiecie, ja często widzę, że to jest duży problem dla nas ludzi. Bardzo często to jest przyczyną wielu problemów w naszym sercu. Tego nikt nie widzi, ale tam w sercu to się kryje. Wiecie, to jest czasami tak, że pod taką ciężką pracą, okazywaniem posłuszeństwa ojcu, jak w przypadku tego brata, pod takim porządnym życiem, wiecie, co się kryje? Kryje się bomba zegarowa. kryje się taka mina, wiecie, która tylko czeka, żeby wybuchnąć. I kiedy to serce zostaje poruszone w takim bardzo wrażliwym punkcie, no to to wybucha. Tak się stało właśnie w przypadku tego starszego brata. Drodzy, ja chcę, żebym był dobrze zrozumiany. Ciężka praca jest ważna i dobra. Boże Słowo nam wyraźnie o tym mówi. Nawet mówi, że kto nie chce pracować, niechaj też nie je, prawda? Ciężka praca jest ważna, jest dobra. Posłuszeństwo jest bardzo ważne. Czytamy, że lepsze od ofiary nawet. To jest błogosławiona rzecz. A już mieszkanie pod jednym dachem z ojcem to już w ogóle wspaniała rzecz, prawda? Ale, wiecie, to wszystko może nie mieć znaczenia, jeśli moje serce nie jest uzdrowione. Jeśli kryją się tam miny i bomby, które nigdy nie zostały uzdrowione, rozbrojone. Drodzy, nasze serce musi znaleźć swoje zaspokojenie w Bogu.
Amen.
Gdzie znajdujesz twój pokój? Gdzie masz swoje zadowolenie? Gdzie znajdujesz? W jakim miejscu? Tylko wtedy możemy żyć tym, czym żyje Ojciec. Jeśli swój spokój, swoje zadowolenie znajdziemy w Nim. Wiecie, takie bomby wybuchają, wiecie, czasami kiedy? Kiedy zaczynają się porównywać z innymi. Nie? To jest często takie przekleństwo. Kiedy zaczynamy się porównywać z innymi. I od tego zaczął ten starszy brat. On mówi tak. Ja pracuję dla ciebie, ojcze, jestem ci ciągle posłuszny, dlatego jestem w kościele, a nigdy nie dostałem koźlątka. A ten brat tam tłuste ciele dostał już. To jest nie fair. Nie? Zaczyna porównywać, nie? Ten dostał to, a ja? Wiecie, porównywanie bardzo często, przeważnie prowadzi do problemów. Do niewłaściwej reakcji w naszych sercach. Ale co jest tutaj znamienne, ten starszy brat opisuje swoją relację do ojca jako relację sługi do pana, najemnika do właściciela. Jako pracownik określa samego siebie, a nie jak syn. Takie ma podejście, drodzy. Co ciekawe, używa trochę podobnych słów, jak ten młodszy syn wcześniej. I nagle zaczynamy patrzeć na tę historię troszeczkę inaczej. Zaczynamy widzieć, że w jego sercu jest, drodzy, prawdopodobnie to samo, co było w sercu młodszego syna. Ten młodszy syn, czego on chciał? On chciał majątku ojca. On chciał majątku ojca, chciał to mieć, żeby żyć po swojemu. Okazuje się, że ten starszy tak naprawdę chce chyba tego samego. Tylko w trochę inny sposób próbuje to uzyskać. Przez posłuszeństwo, ciężką pracę i ma nadzieję, że zdobędzie to, na czym mu tak naprawdę zależy. Czyli całą majątność ojca. On mówi, nawet koźlątka mi nie dałeś. Drodzy, tak troszeczkę odejdę teraz do nas, do naszych czasów i do naszej tutaj sytuacji. Czy wystarcza nam ofiara Chrystusa? Czy to, co Chrystus zrobił, nam wystarcza? A może chcielibyśmy Chrystusa i koźlątko? I jeszcze coś. No Chrystus fajnie, ale tak jeszcze coś. Wiecie, przyczyną większości herezji jest to, że jest Chrystus plus, Boże Słowo plus. Nie? Coś jeszcze trzeba dodać. Dobrze, dobrze, no, ale jeszcze tutaj coś dodamy i dopiero wtedy zobaczysz. Nie? I my czasami wpadamy w niewłaściwy sposób myślenia, kiedy myślimy, że oprócz Chrystusa jeszcze coś nam potrzeba. Drodzy, w Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. W Nim mamy całą pełnię. Wszystko jest ukryte w Nim. Wszelkie błogosławieństwo niebios dane nam zostały w Chrystusie. Tak naprawdę Bóg nie daje nam nic poza Chrystusem. W Nim jest wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. Wszystko jest w Chrystusie. Jeśli chcemy coś jeszcze, to wtedy zaczynamy nie iść za Bogiem, nie słuchać Boga tak naprawdę. I wtedy nie żyjemy dla Boga z wdzięczności, ale robimy to za zapłatę. Robimy to po to, żeby uzyskać coś. A więc, Panie Boże, ja Ci tutaj będę służył wiernie, ale, nie, wiesz, umowa stoi, nie? Ty tam musisz mi, nie, odpowiednio zapłacić. Wiecie, słyszałem pewną historię o pewnej dziewczynie. Nawróciła się, stała się członkiem zboru, aktywnie się angażowała, ale po kilku latach odeszła rozgoryczona ze zboru. Jeden z braci starszych poszedł mu odwiedzić, rozmawiał z nią i pytał, co się stało. I wiecie, ona powiedziała mu zadziwiającą rzecz. Powiedziała, no słuchaj, no ja tyle się dla Boga starałam, a Bóg nie dał mi męża wierzącego. Wciąż jestem sama. Wiecie, ona miała takie myślenie, że skoro ona się angażuje, no to Bóg musi jej dać męża. Czy Bóg coś musi? Czy Bóg jest nam coś winien? Komu? Drodzy, Bóg nie jest nam nic winien. Jeśli my zrozumiemy to w ten sposób, że pracujemy, służymy Bogu, bo On nam wtedy dopiero coś da, pobłogosławi, to mamy niewłaściwe zrozumienie. To być może Ewangelii dobrze nie zrozumieliśmy. Bo Ewangelia polega na tym, że Bóg daje nam wszystko w Chrystusie. Wszystko. I my przyjmujemy to i my z wdzięczności dla Niego chcemy żyć. Nie dlatego, że nam coś da, ale z wdzięczności. Powiemy, że nie ma lepszego sposobu życia. Nie ma żadnej alternatywy dla tego. To jest najlepsze, co można sobie wyobrazić. Życie dla Boga. On zrobił już dla mnie wszystko, dlatego ja chcę całe moje życie również poświęcić Jemu. Żyć dla Niego. Nie ma żadnej innej lepszej drogi. A On mi dał już wszystko, co On mi tak pobłogosławił. I będzie błogosławił, bo On jest hojnym Ojcem. Ale ja nie robię to dlatego, że mi będzie błogosławił, ale dlatego, że pragnę moje życie Jemu poświęcić, oddać z wdzięczności za to, co On uczynił dla mnie. Bardzo często, nawet my jako wierzący, drodzy, mam wrażenie, takie niewłaściwe zrozumienie. Ja będę pracował ciężko, no bo Bóg mi wtedy dopiero pobłogosławi, jak ja coś tam dla Niego zrobię. Czyli zawieramy umowę, kontrakt z Bogiem, ale tak się nie da, Bóg tak nie chce. Wiecie, ten starszy syn, wiecie, co on robi niewłaściwego jeszcze? On ma żal do ojca. On ma żal. Mówi, od tyle lat ci służę, nie przystąpiłem twego, a ty nie dałeś mi nawet tego koźlątka, tak? A mógł się zabawić z moimi przyjaciółmi. To tak by powiedział, ojcze, jestem tobą rozczarowany. Jesteś niesprawiedliwy. Tamten młody nie zasłuży na taką łaskę. Czy on ma rację? Ma rację. Czy na łaskę można zasłużyć? Nie. Drodzy, na łaskę nie można zasłużyć. I on rzeczywiście nie zasłużył na tę łaskę. Oczywiście, że nie. Ale nikt nie zasłużył na łaskę Boga. Nikt z nas. I nikt nigdy. Bo wszyscy, niestety, potrzebujemy Bożego przebaczenia. Dlatego, bo wszyscy zgrzeszyliśmy, bo w każdym z nas jest ta tendencja do tego, żeby szukać własnych dróg. Ta tendencja, żeby odchodzić od Boga. Ten bunt w naszym sercu. I potrzebujemy powrotu do Niego z powrotem. Zobaczcie, że to jest ciekawe, że temu starszemu bratu wydaje się, jakby bardziej chodziło o prawo i sprawiedliwość, nie? Bo tak się domaga tego jakby, a ojcu dużo bardziej o miłosierdzie, o łaskę. Zobaczcie. Kolejna rzecz, którą robi ten starszy syn. Otóż on odkrywa to, co ojciec zakrył. Dlatego, że mówi tak. Przyszedł ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z prostytutkami, a ty kazałeś dla niego zabić tłuste ciele. Ojciec, przyjmując syna, zakrył całą jego przeszłość. Przebaczył mu. Drodzy, my dzisiaj wiemy, że Bóg wybacza nam na podstawie tego, co zrobił Chrystus. Na podstawie dzieła Chrystusa. To w Chrystusie mamy przebaczone wszystkie grzechy. Bo Jezus na krzyżu wziął na siebie mój i twój grzech. Jezus umarł właśnie dlatego, abyś ty i ja, abyśmy my nie musieli ponosić kary za nasze grzechy. On wziął karę zamiast nas. Można powiedzieć, że na krzyżu dokonała się jakby wymiana. Chrystus przyjął nasze grzechy, a my, dzięki Chrystusowi, zostaliśmy darzeni Jego nową naturą. Boską naturą czytamy nawet. My staliśmy się synami Bożymi, a On stał się grzesznikiem zamiast nas. Zaliczony do przestępców. Bóg złożył na Nim grzech ludzkości. Zobaczmy, jak wielką rzecz Bóg uczynił. I zobaczmy ten syn, co on robi, ten starszy. Ojciec przebaczył temu młodszemu. My byśmy dzisiaj powiedzieli, i to nie byle czym. Bo krwią swego syna, zapłacił krwią swego syna za grzechy tego młodszego i mu przebaczył. A co robi ten starszy? Odkrywa to z powrotem, nie? To już przebaczone, załatwione, a ten znowu wywleka to, mówi zaraz, zaraz, ale zobacz, co on zrobił. I tam jego grzech obnaża. Drodzy, my czasami, jako ludzie, postępujemy również w taki niewłaściwy sposób. Kiedy Bóg przebacza, to Bóg przebacza. I obiecuje, że więcej nie wspomni naszych grzechów. Ale my czasami mamy tendencję, nie? Po 20 latach, nie? Ciągle tam pamiętamy. I a, pamiętasz, kiedyś tam zrobiłeś, nie? I tam nie możemy zapomnieć. Mimo, że sprawa przebaczona, załatwiona, nie powinniśmy nigdy tego więcej wspominać. Boże przebaczenie oznacza, że Bóg nigdy nie wspomni naszych grzechów. One są jak wrzucone w głębiny morskiej, jak wschód od zachodu. Oddali od nas nasze występki. Zastanawiacie się kiedyś nad tym, jak daleko jest wschód od zachodu? No bo północ od południa można zmierzyć, nie? Są bieguny. A wschód od zachodu? Ciężko zbadać, nie? Tak naprawdę ciągle będziemy się kręcić wokół kuli i ciągle wschód od zachodu będzie tak samo daleko. Bóg tak daleko oddalił nasze grzechy od nas. Ten starszy brat, nawet nie nazywa go swoim bratem, zobaczcie, on mówi, ten syn twój, nie? Zobaczcie, jaki jest dumny, nie? Jak bardzo mu to przeszkadza, jak bardzo mu nie pasuje. Wiecie, obydwaj są zagubionymi synami. Jeden grzeszył poza domem, publicznie, wszyscy to widzieli. Drugi grzeszył w domu. Jeden grzeszył publicznie właśnie, a drugi w zaciszu domowym. Ale żaden z nich nie miał głębokiej relacji z ojcem. Żaden z nich nie rozumiał, nie znał serca ojca.
Amen.
Żaden z nich. Mentalność niewolnika mieli, a nie syna. Nie znali serca ojca, nie wiedzieli, co tam się kryje. Wiecie, o ten powód tej radosnej uczty, kiedy on wrócił, ten starszy syn, nawet nie pyta ojca, tylko najpierw sługę pyta, co tam się dzieje. Zamiast pójść do ojca wprost. Drodzy, czy był jakiś sposób, żeby on mógł się po prostu cieszyć, skorzystać z tej uczty, z tego tłustego cielęcia? Oczywiście, prosty sposób. Wystarczyło, żeby się cieszył z błogosławieństwa, jakie otrzymał jego młodszy brat. Wystarczyło się cieszyć z tego i przyjąć zaproszenie na ucztę, pójść, no wyjść. Można powiedzieć, ciesz się błogosławieństwem, które otrzymują inni, a sam będziesz błogosławiony. Albo zazdrość błogosławieństwa, które otrzymują inni, a sam pozbawisz się błogosławieństwa. Jak to jest w twoim i moim sercu dzisiaj?
Amen.
Czy ja zakrywam te grzechy, które Bóg już zakrył, czy raczej odkrywam, tak jak ten starszy syn? Czy ja mam żal do ojca dlatego, że kogoś innego potraktował, wydaje mi się, lepiej ode mnie? Czy w moim sercu może też są takie bomby, takie zegarowe, takie miny, które nigdy nie stały rozbrojone? I wystarczy naddusić na jakieś wrażliwe miejsce i od razu coś się dzieje, wybucha. Drodzy, czy naprawdę znalazłeś swoje zaspokojenie w Bogu? Czy odpoczywasz w Nim? Czy On jest twoim pokojem? Czy On jest twoją radością? Czy żyjesz z Nim tak naprawdę? Drogi przyjacielu, drogi bracie i siostro, Jezus Chrystus zrobił wszystko dla naszego zbawienia. Jezus Chrystus zrobił to wszystko, czego my nie mogliśmy zrobić. On zrobił to wszystko, abyśmy my mogli żyć. On daje nam zupełnie nowy sposób życia. On okazuje nam przebaczenie i łaskę, zanim my byliśmy w stanie się poprawić. Kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, to Chrystus za nas umarł. Drodzy, to jest coś, czego nie można objąć naszym nawet rozumem, ale to można przyjąć. Można się tym cieszyć, można tym żyć. Można z mocy tego korzystać dzień po dniu. Tego, co zrobił Chrystus dla nas. Najbardziej dla mnie niesamowita jest reakcja tego ojca. Zobaczcie, że co robi ten ojciec? Wychodzi do tego starszego syna tak samo, jak wyszedł do młodszego. Zobaczcie, on ich traktuje tak samo. Wybiegł do młodszego, a teraz wychodzi na zewnątrz z uczty. Wiecie, musimy znowu sobie uświadomić pewne rzeczy. W tamtych czasach taki ojciec był gospodarzem uczty. On musiał być obecny na tej uczcie. To on często rozdzielał pewne rzeczy, on tam wskazywał miejsca. On był tym, który był takim, który no, zarządzał tą ucztą. I teraz nagle jego syn nie chce wejść na ucztę. To jest znowu zachowanie, za które on mógł go po prostu wydziedziczyć. Mógł powiedzieć, dość tego. Koniec. To był brak szacunku dla ojca. Dopóki ojciec żyje, on jest podległy ojcu. On powinien przyjść i grzecznie wziąć udział w uczcie. A on stoi na zewnątrz, nawet nie chce wejść. I ojciec mógł powiedzieć tam jednemu słudze, idź powiedz mu, żeby się wynosił. A wiecie, co robi ojciec? Wychodzi na zewnątrz. Wychodzi z tej uczty, zostawia tych wszystkich gości i wychodzi, żeby spotkać się ze swoim synem. Zobaczcie, takiemu człowiekowi, który w taki sposób też go znowu zhańbił, a ten znowu okazuje mu łaskę. I mówi mu, synu, wejdź. Zaprasza go, żeby wszedł na ucztę. Drodzy, my wszyscy jesteśmy zaproszeni na tą ucztę. My wszyscy jesteśmy wezwani, żeby tam wejść. Kiedy patrzymy na tą historię, widzimy dwa sposoby na życie. Młodszy syn reprezentuje osoby, które tak naprawdę buntują się, które szukają swojej własnej drogi, które chcą iść po swojemu. Nie chcą trzymać się utartych ścieżek. I niektórzy wśród nas być może są tacy. Ten starszy brat reprezentuje trochę inny sposób podejścia. On jest zawsze grzeczny, robi to, co trzeba, jest posłuszny, stara się w tym systemie odnaleźć, w którym jest, zawsze robi to, co powinien, ale tak naprawdę każdy z nich w sercu ma to samo. Każdy z nich tak naprawdę pragnie tego majętności ojca, a nie samego ojca. On chce mieć to, co ojciec, ale bez ojca. Jeden robi to na swój sposób, buntując się oficjalnie, drugi w zaciszu domowym, będąc grzecznym, ale chce osiągnąć to samo. Tak naprawdę serce żadnego z nich nie rozumie i nie zna serca ojca. Drodzy, może być tak, że możesz być w zborze, możesz długie lata przychodzić, możesz wszystko robić tak, jak trzeba, możesz starać się zachowywać, wiesz, jak wszystko robić, wiesz, jak się modlić, wiesz, wszystkie rzeczy, ale być może twoje serce nigdy nie zostało uzdrowione. Być może twoje serce nigdy nie znalazło takiego zaspokojenia w Bogu. On nie jest twoją radością. Być może ty nigdy nie poznałeś jego serca, czym on żyje. Tak naprawdę ty nie chcesz jego, tylko chcesz tych wszystkich korzyści, które może dać. Wiecie, bardzo często ludzie skupiają się na darach, które Bóg może dać, ale nie chcą dawcy. Chcą tylko tych darów, tych błogosławieństw. Ale w tym wszystkim zapominają tego, który jest najważniejszy, tego, który to daje, samego dawcę. Jak to jest dzisiaj w twoim sercu? Kim jesteś? Czy jednym, czy drugim? Czy twoje serce naprawdę jest takie zaspokojone w Bogu? Czy masz pokój z Bogiem? Pokój z Bogiem mamy przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienie wtedy z wiary, tak? Pokój mamy z Bogiem, czytamy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Niego można znaleźć wreszcie pokój z Bogiem. To jest coś, czego nie da się niczym innym zastąpić. To jest coś, czego nie da się kupić, na co nie da się zasłużyć. Czego nie można samemu stworzyć w sobie taki pokój. To jest coś, co może dać tylko Bóg. Tylko wtedy, kiedy my szczerze przyjdziemy do Niego, tacy, jacy jesteśmy. Kiedy nie będziemy udawać, kiedy zedrzemy te maski, które czasami nosimy, żeby innym pokazać, jacy to my fajni jesteśmy. A może trzeba przyjść do Boga takim, jakim jestem. Pozwolić, żeby On rozbroił te wszystkie bomby zegarowe, miny, to wszystko, co nam gdzieś tam tylko czeka, żeby wybuchnąć. Znaleźć taki pokój w Nim, prawdziwy pokój. Drogi bracie, droga siostro, jak jest z tobą dzisiaj? W jakim miejscu jesteś swojego życia? Czy masz pokój z Bogiem? Czy jesteś tym, który potrafi cieszyć się tym, czym cieszy się ojciec? Czy potrafisz się radować? Czy może ciągle patrzysz, o nie, a ten, a tamten? Potrafisz się po prostu cieszyć? A jeśli Bóg błogosławi innemu, czy potrafisz się z tego cieszyć, radować i chwalić Boga za to, że twój brat czy siostra doznaje błogosławieństwa? Jesteśmy zaproszeni na ucztę, aby wejść. Ta historia jest o tyle ciekawa, że nie jest zakończona. Kiedy czytamy, Pan Jezus nie skończył tej historii. Wiecie, on zostawił jakby otwartą. Tam czytamy, czy ten starszy brat w końcu wszedł, czy nie wszedł. Wszyscy tak na pięciu czekają, no i co? I Pan Jezus nie mówi. Wiecie dlaczego? Bo on tą historię tak naprawdę powiedział do faryzeuszy. do tych, którzy uważali siebie, że są tymi pobożnymi, tymi wierzącymi. Jezus pokazuje im, że oni są w sytuacji takiego starszego brata. Ojciec zaprasza, żeby weszli, ale oni się gniewają. Wejdą czy nie? Do nich należy wybór. Oni muszą zdecydować. I drogi bracie i siostro, dzisiaj też do ciebie, jeśli nie znalazłeś swojego pokoju z Bogiem nigdy, to do ciebie należy decyzja. Co z tym zrobisz dzisiaj? Czy odpowiesz tak na Jego zaproszenie? Na Jego miłość? Na Jego łaskę? Czy będziesz się gniewał gdzieś na zewnątrz? Ojciec zaprasza, abyśmy weszli, abyśmy doznawali radości, cieszyli się. Także z tego, co doświadczają inni, jakiego błogosławieństwa doświadczają. On chce, żebyśmy żyli z Nim w pokoju, abyśmy poznali Jego serce, abyśmy żyli tym, co On żyje. Drodzy bracia i siostry, zachęcam, byście poważnie zastanowili się nad tym, jak dzisiaj jest stan Twojego serca. I jeśli zobaczysz, że być może kryje się tam coś, co potrzebuje być uzdrowione, zachęcam, byś przyszedł dzisiaj do Boga. Do tego Ojca, który jest tak łaskawy, który zrobił tak wiele, aby Ciebie zmienić, uzdrowić, przebaczyć, zbawić. Zrobił wszystko, co było potrzebne. Nie pozostawaj na zewnątrz. Nie stój tam w ciemności. Tylko wejdź, raduj się. Dziękuj Bogu, bo On Ciebie umiłował. Amen. Amen.